bohaterowie Bitwy Warszawskiej. Stefan Pogonowski. Rok 1917. Kalendarium. 15 marca car Mikołaj II podpisał akt abdykacji. Rosja stała się republiką. Na czele utworzonego tego dnia rządu tymczasowego Rosji staje książę Jerzy Lwow. 4 czerwca prezydent Francji Raymond Poincaré podpisał dekret zapowiadający stworzenie armii polskiej, tzw. Błękitnej Armii, pod dowództwem francuskim. 7 listopada w Piotrogrodzie dochodzi do zamachu stanu zorganizowanego przez tzw. bolszewików, czyli odłam Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Zamachowcy ogłosili powstanie nowego rządu, Rady Komisarzy Ludowych, z przywódcą partii Włodzimierzem Leninem na czele. 15 grudnia bolszewicy podpisują akt zawieszenia broni z II Rzeszą, Austro-Węgrami, Imperium Otomańskim i Królestwem Bułgarii, przekreślając deklarację rządu Aleksandra Kireńskiego o kontynuacji wojny u boku Antanty. 2 dni później na froncie wschodnim ustają walki z państwami centralnymi.
W 1917 rok to nie tylko zmagania walk pozycyjnych, które prowadzi armia rosyjska przeciwko armii niemieckiej, to też tragiczna sytuacja prowizacyjna żołnierzy rosyjskich, no i też przede wszystkim bardzo złe warunki atmosferyczne.
Artur Ossowski, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.
Temperatura w tym rejonie frontu spada do minus 35 stopni Celsjusza. Żołnierze często zamarzają na wysuniętych pozycjach. Dlatego zapada decyzja, by skrócić front i przede wszystkim przesunąć oddziały w rejon Rygi i Rewla, dzisiejszego Talina i Dźwińska. Tam też to, co jest bardzo charakterystyczne, co zauważy też Stefan Pogonowski, to jest olbrzymi ferment w rosyjskich jednostkach, który następuje wraz z agitacją mięszewików i eserowców, którzy przede wszystkim dążą do obalenia władzy cara Mikołaja II. Chcą, aby państwo rosyjskie odrodziło się jako republika, ale żeby też cały czas kontynuowało walkę u boku Francji i Wielkiej Brytanii. Nie jest to oczywiście łatwe, gdyż to spowoduje, że siły zbrojne zostaną praktycznie sparaliżowane, a kolejne jakby działania już w tym momencie bolszewików pod wodzą Włodzimierza Lenina całkowicie, można by powiedzieć, zniszczą od wewnątrz możliwości ofensywne państwa rosyjskiego. Stefan Pogonowski zostaje ostatecznie dowódcą 4. Batalionu Piechoty, nadal 177. Izborskim Pułku. W marcu 1917 roku na czele swoich żołnierzy prowadzi wypady do niemieckiego okopu w okolicach Mitawy, wyróżnia się w walkach tych pozycyjnych, zostaje również to odnotowane przez jego przełożonych. I w tym też czasie pamiętajmy, że w marcu 1917 roku w Piotrogrodzie, obecnie w Petersburgu, dochodzi do wielu demonstracji krwawo stłumionych przez oddziały rosyjskie. Jednak to powoduje, że następuje wybuch rewolucji, która ostatecznie powoduje, że Mikołaj II abdykuje. W Rosji rządy przejmuje rząd tymczasowy, będący pod wpływem prawnika Aleksandra Kireńskiego. Kraj popada stopniowo w całkowitą anarchię, mnożą się strajki, bunty. W wielu przypadkach dowódcy tracą możliwość wydawania rozkazów żołnierzom. Ten ferment podsycają jeszcze bolszewicy. To jest bardzo charakterystyczne, że w tych nielicznych informacjach, które zostały nam po Stefanie Pogonowskim, jest bardzo ciekawa jego jakby refleksja na temat tych wydarzeń. Co się dzieje w armii, co się dzieje w kraju, którego wciąż jest obywatelem. Właśnie wspomina, że eserowców i mieszczewików nazywa swoich jakby wspomnieniach szkodnikami. Zaś wobec bolszewików bez ogródek używa określenia psubraty, uważając, że praktyczne tego typu działania w tak trudnej sytuacji, w jakiej jest Rosja, czyli prowadząc wojnę, są działaniami przeciwko państwu i w praktyce niszczą jego możliwości prowadzenia wojny, co uznaje za zdradę i uważa, że obalanie caratu w tym trudnym okresie jest całkowicie czymś niezrozumiałym, który niszczy jakby możliwości armii rosyjskiej i to wyraźnie będzie też widać w poszczególnych jednostkach. Zostanie przeniesiony do nowego 745 nowoaleksandryjskiego pułku piechoty. Jest to tyle przeniesienie dziwne, że nie jest to jednostka liniowa, lecz jest to jednostka, która została sformowana już w trakcie wojny, gdyż armia rosyjska liczyła 209 pułków liniowych, zaś jest to jednostka jakby rezerwowa, która powstaje w trakcie działań wojennych. Zostaje dowódcą pierwszego batalionu w tej jednostce i pułk, który powinien liczyć około 3000 żołnierzy, tak naprawdę liczy kilkuset. Tu już wyraźnie widać, że Stefan Pogonowski otacza się przede wszystkim Polakami i Rosjanami, którzy mają podobne poglądy monarchistyczne jak on. Gdyż przede wszystkim chodzi o jego życie i życie też podkomendnych, bliskich mu osób i innych oficerów, którzy niejednokrotnie w tych trudnych sytuacjach, bym powiedział, rewolucji, która drąży, toczy jakby państwo rosyjskie, niekiedy też są linczowani przez własnych podkomendnych lub degradowani, usuwani z oddziałów. Jednostka cały czas otrzymuje zadania bojowe, próbuje je wykonywać w tej trudnej sytuacji, ale tak naprawdę ferment wykorzystują Niemcy, którzy rozpoczynają kolejną ofensywę. Rozbita armia rosyjska cofa się wciąż. Jest to jednak olbrzymia siła zbrojna, która pomimo fermentu, który trawi armię rosyjską, jeszcze niektóre jednostki zachowują możliwości bojowe. Wiemy, że z początkiem listopada 17 roku, gdy państwo rosyjskie jakby trawi kolejna rewolucja, w tym momencie już rewolucja wywołana przez bolszewików pod wodzą Włodzimierza Lenina, że w tym okresie Stefan Pogonowski zostaje awansowany na sztabskapitana, czyli to jest stopień pomiędzy porusznikiem a kapitanem, który był w armii carskiej. I już w tym momencie Stefan Pogonowski zastanawia się, co w tej sytuacji jako żołnierz powinien zrobić. Wie, że od kilku miesięcy Polacy uzyskują w ramach armii rosyjskiej dużą samodzielność. Działa m.in. Naczelny Polski Komitet Wojskowy, który dąży do sformowania u boku armii rosyjskiej polskich oddziałów. Celem przede wszystkim polskiego dowództwa jest wyciągnięcie żołnierza polskiego z szeregów armii rosyjskiej, aby nie znalazł się w tej tragicznej sytuacji wojny domowej, która rozpoczyna się w Rosji, by mógł realizować nie cele poszczególnych jakby organów rewolucyjnych państwa rosyjskiego, ale cele polskie, czyli walczyć o niepodległość. I w tym momencie też Stefan Pogonowski nad tym się zastanawia. Tak jak już powiedziałem, miał też poglądy monarchistyczne. Między innymi zastanawiał się, czy nie przyłączyć się do oddziałów generała Ławry Korniłowa, który latem 1917 roku podjął nieudaną próbę obalenia rządu Kireńskiego, a gdy się to nie powiodło, stanął na czele oddziałów białogwardyjskich formowanych w Rostowie nad Donem. Chciał też podążyć w tym kierunku, ale ostatecznie zgłasza się właśnie do Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego z prośbą o przydział. Jest to grudzień 1917 roku. Władze polskie go przyjmują. Mówią, że niebawem otrzyma też skierowanie do polskiej jednostki. Na razie ma wyruszyć do Tweru znów na urlop. Jest też takie, można powiedzieć, ciekawostka, że nie tylko prowadzi pamiętnik, śle też listy do bliskich, szczególnie do matki, ale też cały czas towarzyszy mu jego koń. Konia zdobył na Austriakach jeszcze w walkach właśnie nad Sanem w 1915 roku, kiedy został też ranny. I to zwierzę, towarzysząc mu w tej niedoli wojennej, trafia do Tweru, do majątku wojostwa Luczyńskich i tam ten koń zostanie. Już na dalsze jakby boje, już w szeregach polskiej jednostki wyruszy pieszo i stawi się w styczniu 18 roku do Wojska Polskiego.
To jest druga siostra dziadka.
Zofia Jakubowicz, siostrzenica kapitana Pogonowskiego.
I jej wyszła za pułkownika Luczyńskiego. I tam...
Z tego Tweru, tak? A ona jest w ogóle generałowa, tak?
Nie. To mój mąż coś rozpędził się. On był pułkownik. On był pochowany na starym cmentarzu. I tak jak jest pomnik, potem jest Olgierd Złoty, a potem był Luczyński i Morecki. Mhm. Luczyński to był mąż ciotki, a Morecki to babci brat, który umarł już po wojnie. Nie było pomnika, ale pilnowałam grobu, grób był ładnie obsadzony, zrobiłam nowe tablice i poszłam, ponieważ brat babci był później chowany, więc tam do któregoś roku było ważne opłacenie. I ja poszłam do kancelarii z prośbą, że chcę opłacić. No ale pani kierowniczka powiedziała, jeżeli to jest ten pułkownik, jeżeli ma powiązanie z Pogonowskim, to nie trzeba płacić. Ja pytam się, na pewno, na pewno. Mąż musi uważać, żeby czegoś nie odwalili. I jak wróciłam z urlopu, idę i myślę sobie, może jeszcze raz pójdę. Ja patrzę, tam już jest ktoś pochowany i pomnik stoi. To jest ten pułkownik Luczyński jako młody człowiek. Bardzo mi jest przykro, że zniszczyli ten pomnik jego. No cztery krzyże walecznych.
Bolek Rosiński. Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy.
Zaciąg tych ochotników, którzy chcieli wstępować do Wojska Polskiego i walczyć o tą Polskę, oni zaciągali się tutaj po prostu z różnych miejscowości centralnej Polski. I to wojsko brało udział na różnych teatrach działań wojennych właśnie, z czego właśnie większość tych późniejszych strzelców kaniowskich, te połączenia się z weteranami Korpusów Wschodnich, dochodziło do tego właśnie gdzieś tam na Wołyniu, na Ukrainie i wtedy te pułki już połączone jak gdyby z tych ochotników centralnej Polski, z tymi weteranami, przyjęły tą oficjalną nazwę strzelców kaniowskich. Oczywiście w historii one są stosowane praktycznie zamiennie, natomiast warto podkreślić przede wszystkim ten wschodni rodowód tego wojska polskiego, które tutaj później było zwane strzelcami kaniowskimi. Ta nazwa jest oczywiście wyróżniająca, taka honorowa. No, strzelcy kaniowscy to była po prostu nazwa zbliżona na przykład do strzelców podhalańskich, do strzelców huculskich, strzelców morskich, do tego typu nazw, tak? One po prostu w jakiś sposób wiązały tradycję tego Wojska Polskiego, które się odradzało i które miało już tam jakiś swój szlak bojowy wcześniej, przed 18 rokiem. Albo w Legionach, albo gdzieś tam na wschodzie, albo w innych formacjach wojskowych, których jak wiadomo no, w 18 roku w Polsce było bardzo, bardzo dużo, tak? I z różnych kierunków geograficznych to wojsko przychodziło, tak?
Moja mama była 908 rocznik. To oni już ich nie było w domu. Całe życie na wojnie. No pewno w 8 roku to jeszcze byli, bo Stefan miał 12 lat, no to jeszcze, a Stanisław 10. Ale jak moja mama zrobiła się, że tak powiem, dziewczynką taką, która już coś pojmowała, no to
ich już nie było.
To już ich nie było. No. Mama mówiła, że był bardzo niski. Rzeczywiście, no moja mama nie była niska, ale tutaj ta jedna ciotka, ta bez kapelusza, to też była bardzo malutka.
Wojciech Chwastniewski. Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy.
Nosił krzyżyk przy mundurze. Z tego co nawiązam, to ten krzyżyk to znaka pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji. Duża część oficerów 4. Dywizji Strzelców, która potem trafiała do 10. Dywizji, w tym naszych łódzkich pułków, stacjonowała wcześniej w Rosji Carskiej, potem w czasie rewolucji bolszewickiej walczyła już przeciw bolszewikom, ale pierwszy Korpus Polski miał taki charakterystyczny krzyżyk i oficerowie na pamiątkę swoich walk nosili ten krzyżyk przypięty. Właśnie bardzo często u porucznika widać przypięty ten krzyżyk.
No tu jest druga kompania. Bo Stefan był w 28, a Stanisław w 29. A to jest zdjęcie, gdzie jest Stefan Pogonowski. Tu. A to jest jego zastępca. Rodzina jest od 1410 roku. Od bitwy pod Grunwaldem. Potem 1600, pokażę pani ten. Rozdzieliło się na dwa pnie i potem jeszcze tam się rozgałęziało i z tego wszystkiego nie ma nikogo, ponieważ mężczyźni byli wszyscy poumierali, nie mieli dzieci. Jedyną rodziną wywodzącą się z nimi to jestem ja. Ten Pogonowski jest z innego, że tak powiem.
Ten Jerzy, tak, tutaj.
Tak, no z tym, że ponieważ on bardzo pilnował tego nazwiska i pisał o nim, więc on przyjeżdżał do mojej babci, się przyjaźnił. Ta rodzina była pospokremiana z rozmaitymi jakimiś wysoko postawionymi osobami, bo mi kiedyś chciał na siłę, żebym pojechała do Krakowa do jakiejś księżnej cioci Jabłonowskiej, ale ja powiedziałam, że nie będę mówić proszę księżnej cioci, 15-letniej dziewczynie mówić proszę księżnej cioci w dzisiejszych czasach, to było raczej nie. I on napisał historię rodziny i tak twierdził, też nie wiem, że zostało to włożone w taką tubę, jak była renowacja w kościele mariackim, ołtarza mariackiego, że ten cała, to wszystko jest pod ołtarzem. A czy to prawda, czy nie, też nie wiem. To ja już własne uszy słyszałam i już byłam osobą dorosłą. Jak zdejmowali ulicę, to jaki cyrk był. Wezwali mamę i ciotkę do urzędu miasta, pokazali im pismo, taką długą listę podpisaną i powiedzieli, że oni to nie, tylko ludzie zwrócili się do nich, żeby zlikwidować tą ulicę, bo prawda naszych przyjaciół ubił. No i żeby mama i ciotka się podpisały pod tą listą. Mama i ciotka oświadczyły, za bardzo też nie mogły podskakiwać, ale powiedziały, że ani one nie stawiały tego pomnika, ani nie nadawały nazwy ulicy, więc one pozostawiają do decyzji Rady Narodowej, no bo co miały powiedzieć?
Była zdjęta ta nazwa?
Tak, tak. I się nazywała Zakątna. I dopiero potem powróciła, ale to już nie pamiętam w którym roku, ale to dopiero po tej całej odnowie.